To jest podcast dla Polonii. Marcin Jagiełowicz, zapraszam.
Dwudziesty 8 listopada to 117. rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego, dramaturga, poety, przez wielu zaliczanego do grona wielkich polskich wieszczów zaraz za Mickiewiczem i Słowackim, malarza, grafika, architekta. Człowieka szczególnie związanego z Krakowem i Wawelem. Porozmawiamy o Wyspiańskim dzisiaj z Magdaleną Laskowską, kuratorką wystaw o artyście i współkuratorką ekspozycji w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, bardzo mi miło.
Zacznę może naszą rozmowę od takiego pytania bardzo otwartego. Kim dla pani jest Wyspiański? Bo pomyślałem sobie, że no w jego przypadku mamy problem z taką inflacją jego talentów. Był nazywany artystą totalnym, to znaczy on potrafił wszystko, no więc ułożyć jakąś logiczną opowieść, rozmowę o nim jest dość ciężko, może najprościej będzie mi scedować to na panią, co w Wyspiańskim najbardziej panią ujmuje.
Dla mnie osobiście, jako historyka sztuki i pracownika Muzeum Narodowego w Krakowie, oczywiście Stanisław Wyspiański jest najwybitniejszym polskim artystą wszechczasów. Ale też, no tak jakby już realnie popatrzeć, to na pewno jest jednym z najwybitniejszych w ogóle w panteonie twórców w ogóle polskich, bo jak pan słusznie tutaj już wymienił, jego umiejętności i genialności jest wiele na bardzo różnych polach artystycznych, bo mówimy tu o literaturze, o designie, oczywiście o malarstwie, ale mówimy też o grafice, mówimy też o na przykład projektowaniu absolutnie też nowatorskim wnętrz mieszkalnych czy użyteczności publicznej, no i oczywiście o rewolucyjnej w jego przypadku kwestii odnowienia witrażu w ogóle jako takiego, a także książki pięknej. Także no naprawdę jest o czym opowiadać, jeśli chodzi o jego sylwetkę. I właściwie ja jako historyk sztuki skupiam się głównie na oczywiście jego stronie wizualnej, twórczości wizualnej, natomiast no myślę, że polem do ogromnego popisu jest również jego twórczość literacka i dramatopisarska w ogóle, poetycka.
To może zacznę właśnie od pytania, jaki jest związek autora Wesela z Krakowem? No bo Kraków właściwie no w jakimś sensie do dzisiaj, spacerując po Krakowie, widzimy ślady Wyspiańskiego, ale wydaje mi się, że no nie jest taki oczywisty ten związek z Krakowem Wyspiańskiego. On pisał o krakowskim skarleniu, przecież chciał wyjechać, wyrwać się z tego Krakowa. Wyjechał na studia z Mechoferem do Paryża. Jaki był jego stosunek do Krakowa i gdzie te ślady jego krakowskiej działalności znajdujemy?
Właściwie wszędzie, bo Kraków to jest miasto Wyspiańskiego. Dla niego żył, w nim, dla niego tworzył, w nim żył. I to, tak jak słusznie pan zauważył, to, że miał momenty zniechęcenia i miał krytyczny osąd, szczególnie tutaj społeczeństwa krakowskiego i tej galicyjskiego życia, przełomu wieków miejsca, w którym przecież był w tym momencie też zabór, prawda, zabór austriacki. Kraków był miastem, gdzie Wyspiański się urodził, gdzie Wyspiański został pochowany. Kraków był miastem, gdzie Wyspiański założył swoją rodzinę, gdzie mieszkał, gdzie wielokrotnie się przeprowadzał, bo jak wiemy, na początku związany był oczywiście z przestrzenią domu na Kanoniczej, czyli słynnym domem Długosza. Potem przeniósł się na ulicę kolejną, czyli na przykład Poselską. Potem mieszkał też w okolicach Rynku Krakowskiego, właściwie przy Bazylice Mariackiej. No i oczywiście na tej słynnej ulicy Krowoderskiej, gdzie była najsłynniejsza chyba pracownia, tak awangardowa artysty, jaką była Błękitna Pracownia Stanisława Wyspiańskiego. No i na koniec podkrakowska wieś, czyli Węgrzce. Ale też inne wsie, które odwiedzał, bo na przykład Bronowice też zapisały się przecież oczywiście poprzez Wesele na kartach literatury polskiej. Także Kraków bardzo, bardzo związany i dla niego tworzył, bo proszę zobaczyć, kościół franciszkanów, no najwybitniejsze dzieło zamku z tamtego czasu, bo udało mu się tam zrealizować i pomalować prezbiterium i transept. nowatorsko, zaprojektować tam no, wspaniałe witraże, które no, do tej pory zachwycają też osoby przyjeżdżające z zewnątrz, bo tak dobrych ekspresjonistycznych witraży jak żywioły ognia, czy wody, czy właśnie Bóg Ojciec stań się, no nie ma w tym czasie w Europie i na świecie, bo to są absolutne arcydzieła. Podobnie jak dekoracja.
Ktoś z Państwa, przepraszam, wtrącę, wejdę Pani w słowo, kto teraz z Państwa będzie się wybierał do Krakowa, to mam złą wiadomość, że większość tych witraży jest przykryta, bo są prace konserwatorskie w kościele, z tego co wiem. Tak przynajmniej było latem, ale rzeczywiście no, witraże niesłychane.
No, wspaniałe, wspaniałe. Na tle witrażu w ogóle europejskiego niezwykle wyróżniające się, ale też to, co wykonał i niestety nie zostało zrealizowane dla Katedry Krakowskiej, prawda? Czyli witraże z wielkimi postaciami z naszej historii, czy ze świętym Stanisławem, z królem Henrykiem Pobożnym, spadającym z konia. To są też ogromne tematy, które on zamierza wprowadzić w okna no, najsłynniejszego, najważniejszego dla nas kościoła, jakim była katedra na Wawelu. No oczywiście Wawel, cały Wawel, Zamek Królewski na Wawelu, który dla niego był miejscem absolutnie kojarzącym się z Polską, bo jak kłócił się na plantach z Jackiem Malczewskim, Malczewski mówił, że dla niego Polska to pejzaż, czyli wierzby, czy w ogóle ziemia polska, natomiast Wyspiański mówił, że zdecydowanie Polska to Wawel, czyli tam jakby kierował swoje te najbardziej silne, patriotyczne uczucia. No oczywiście dla Wawelu też tworzył model urbanistyczny Akropolis, który nie doszedł do skutku, ale którego dyskusje, nad którym dyskusje spowodowały potem ten słynny wielki Kraków, otwarcie się umysłów na rozbudowę tego tutaj naszego miasta i wyjście poza obręb plant. Także no, Kraków niezwykle ważny i pojawiający się właściwie też na łamach dramatów, bo mówi się o tym słynnym skrakowieniu w twórczości dramatycznej Wyspiańskiego. Wszystko właściwie rozgrywa się na Wawelu. Hamlet chodzi przecież nie na zamku w Elsinorze, tylko chodzi po murach Zamku Królewskiego na Wawelu, a nawet w nocy listopadowej antyczne postaci skojarzone są potem z idącym jakby kapelą krakowską. No oczywiście też myśląc o Krakowie Wyspiańskiego, no pamiętamy i mamy w oczach jeden z najpiękniejszych obrazów olejnych, ostatni, które Wyspiański namalował, bo jak wiemy nie mógł malować olejno z przyczyn chorobowych. To są Planty o świcie, a właściwie Poranek nad Wawelem. Obraz też mocno symboliczny, pokazujący sylwetkę Zamku Królewskiego wyłaniającą się z mgły na naszych tutaj krakowskich plantach.
No właśnie, poruszyła Pani ten temat szczególnego stosunku Wyspiańskiego do Zamku Królewskiego na Wawelu. No to proponuję troszeczkę rozszerzyć ten temat. Na czym polegał ten projekt przebudowy, zmiany stylu czy zastosowania, jeżeli tak można powiedzieć, Zamku Królewskiego na Wawelu, który nie doszedł do skutku i co my właściwie o nim wiemy, na podstawie czego wiemy, skoro nie doszedł ten plan właściwie do skutku?
Mamy na szczęście rysunki zachowane, czyli szkice Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego, bo Wyspiański do tej pracy w roku 1904, kiedy już był mocno chory i mieszkał już na Krowoderskiej, potrzebował współpracownika i wybrał właśnie architekta, którego jakby też frapowała, inspirowała polskość, szukanie polskości w architekturze i jakby trochę jego znakiem rozpoznawczym Ekielskiego był styl neorenesansowy, bo Wyspiański nie lubił neogotyku, źle mu się kojarzył i tam właśnie w projekcie przebudowy wzgórza Wawelskiego ten neorenesans jest mocno czytelny w postaci na przykład attyk. Ale co miało powstać na wzgórzu na Wawelu? Przede wszystkim musimy się cofnąć troszeczkę w czasie, bo wiemy, że wzgórze wawelskie było zaanektowane przez wojska austriackie i w Zamku Królewskim stacjonowało wojsko. Tam były lazarety, ten zamek był po prostu niszczony przez wojska okupanta. I teraz Wyspiański, gdy jest ta możliwość, że wojska austriackie wychodzą z wzgórza wawelskiego w roku 1904, są wyprowadzane i zamek zostaje oddany jako rezydencja naszemu tutaj obecnie panującemu cesarzowi austriackiemu Franciszkowi Józefowi, wchodzą prace restauracyjne i konserwatorskie. Wyspiański marzy o tym, by wyburzyć część zabudowań austriackich i w miejsce tego stworzyć centrum myślenia o polskości, centrum właściwie Polski na tym wzgórzu, czyli oprócz zamku i katedry, które chciał zachować nienaruszone, chciał tam wprowadzić budynek Sejmu i Senatu, czyli jakby władzy ustawodawczej polskiej, chciał wprowadzić budynek Muzeum Narodowego, czyli miejsca, w którym pokazywana byłaby sztuka, ale także budynek Akademii Umiejętności, czyli budynek, który by zbierał najwybitniejszych naukowców polskich i stanowiłby jakby centrum nauki polskiej. I do tego między innymi dobudował, oczywiście w projekcie, stadion Sokole, bo wiedział, że akurat w Sokołach szykują się paramilitarne jednostki walczące później oczywiście o niepodległość Polski, ale też zbudował przeciekawy teatr otwarty. Teatr, który po części był wzorowany na Barbakanie, a po części na greckim teatrze, takim klasycznym teatrze greckim. Także wszystkie te budowle, łącznie z też rzeźbami figuralnymi, na przykład posągiem Nike, miały pokazywać potęgę i miały ogniskować jakby całą polskość właśnie na tym wzgórzu, które miało stać się czymś takim jak dla Aten jest oczywiście Akropol. To dla Polski Wyspiański wybrał sobie Wawel. Niebagatelną rolę pełnił tu oczywiście zamek jako miejsce rezydencjonalne królów polskich, ale też przede wszystkim katedra, która była dla niego taką księgą dziejów, czyli miejscem, gdzie były koronacje i pogrzeby naszych władców, gdzie właśnie reprezentowana była poprzez dzieła sztuki narastające przez kolejne epoki, no jedna z wybitniejszych jakby obrazów tego, co w polskiej sztuce doskonałe, no chociażby Kaplica Zygmuntowska, Kaplica Wazów, czy poszczególne inne przestrzenie ze sztuką gotycką i barokową w tamtej świątyni.
Tak, na pewno możemy żałować tego, że wiele projektów Wyspiańskiego nie doczekało się zastosowania. Zresztą to też nie był człowiek łatwy w obyciu, czy łatwy w negocjacjach, jeżeli chodzi o projekty, których się podejmował. No i pewnie możemy też żałować tego, co nie doszło do skutku, z tego względu, że umiera bardzo młodo, 38 lat. Aż dziw, że dokonał tyle w tak krótkim czasie.
Tak, tak. On był naprawdę genialny i naprawdę swobodnie jego nazwisko możemy zestawiać z takimi właśnie geniuszami jak Dürer, czy Michał Anioł, czy inni wielcy tamtych czasów, ponieważ Wyspiański nie tylko był malarzem czy grafikiem, co było jakby pokrewne, ale też właśnie rzeźbiarzem, designerem, pisarzem, poetą, czyli z każdej jakby możliwej, jakby każdy jego dzień, co możemy stwierdzić na podstawie raptularzy, które szczęśliwie zachował się do naszych czasów, czyli takich dzienników z roku 1904 i 5, widzimy jak bardzo każdy dzień był wypełniony pracą jak każdą, każdego rodzaju, bo przeskakiwał płynnie z pisania dramatów w tworzenie witraży, mebli, aranżacji, czy też malowania portretów. I to wszystko łączył też z rozmowami z przyjaciółmi, ze znajomymi, którzy go odwiedzali, czy na Krowoderskiej, czy potem w Węgrzcach, ale też na przykład z myśleniem o teatrze, bo to też moment, kiedy Wyspiański pragnął zostać dyrektorem Teatru Miejskiego w Krakowie i jakby odnowić scenę polską. A żył krótko, rzeczywiście bardzo, no, był chory, był nieuleczalnie chory, zaraził się oczywiście chorobą, która go niszczyła już w latach 90. i ponieważ był alergikiem, nie mógł się leczyć i być może też ta choroba, przeczucie śmierci powodowało, że wyjątkowo intensywnie cały czas pracował.
Wspomniała Pani o jego osobistych zapiskach. Wydaje mi się, że też takim zapiskiem graficznym, bardzo osobistym, są jego portrety, autoportrety, których stworzył 17, które no bardzo mocno odbijają też to, co przeżywał, od chyba takiego wulkanu kipiącego emocjami do takiego dojrzałego mężczyzny, który gdzieś pogodził się też ze swoją chorobą, może ze śmiercią?
Tak, tak. Wyspiański był specyficzny, jeśli chodzi o portret własny, bo jeśli by go zestawić chociażby z Jackiem Malczewskim, to widzimy, jak niewiele pozostało po Wyspiańskim jego portretów, które na pewno tworzył do lustra, czyli posługiwał się lustrem, jak w tamtych czasach było to powszechne. No czasami jeszcze malarze używali fotografii, ale tu w przypadku Wyspiańskiego wiemy na pewno, że lustro. I teraz Wyspiański maluje siebie z reguły w takich bardzo ważnych, przełomowych chwilach dla siebie, bo jak są zachowane jego bardzo wczesne autoportrety, to jest ten moment, kiedy podróżuje w kierunku Paryża, czyli do tej swojej wielkiej, upragnionej idyllicznej krainy, która zawsze wydawała się dla niego miejscem spełnienia, a z której potem wrócił i gdyby nie powrót, nie byłby pewnie do Krakowa, nie byłby pewnie tak wybitnym artystą, jakim się stał tutaj już na tym gruncie rodzimym, ale też niewątpliwie Paryż otworzył mu oczy na sztukę współczesną i z tego Paryża wrócił już po 4 latach tam pobytu jako dojrzały absolutnie artysta. Ale jest też ten słynny autoportret z żoną, gdzie Wyspiański pokazuje się już w roku 1904 jak absolutnie świadomy siebie i tego, co sobą reprezentuje artysta, który też głęboko czerpie ze sztuki ludowej i tą sztukę ludową na każdym kroku podkreśla i wzmacnia, bo wiadomo, że lata około 1900 to okres fascynacji sztuką podhalańską czy sztuką huculską. To był trend ogólnoeuropejski, ale Wyspiański bardzo sobie cenił kulturę ludową, po części przez to, że miał ją na co dzień, bo żona była z ludu, Teofila Teodora Pytko. Uwielbiał, jak śpiewała, uwielbiał jej hafty, uwielbiał, jak chodziła ubrana na ludowo po domu. Natomiast też wiemy, że ze swojej kultury ludowej bardzo wiele czerpał i bardzo wiele w jego malarstwie czy w dekoracjach ornamentalnych tej kultury ludowej możemy tej naszej tutaj czy podhalańskiej, czy krakowskiej, bronowickiej odnaleźć. No i ostatnio oczywiście autoportret przed śmiercią, no wstrząsający, wykonany w roku 1907 już, gdzie no po prostu widać jakby spojrzenie Wyspiańskiego prosto w oczy śmierci i zresztą o tym pisał w swoich wierszach, że wielokrotnie w oczy śmierć mu patrzy. No i widać, jakim był doskonałym rysownikiem, bo też oprócz świetnego posługiwania się farbą olejną, bo widać to na jego pracach malarskich, no to był przede wszystkim genialnym pastelistą, czyli rysownikiem. I tak dobrego pastelisty w tym czasie w Polsce nie ma. Można jedynie zestawiać z nim Leona Wyczółkowskiego, no z innego w charakterze, ale po prostu no genialny po prostu rysownik. I szybki niezwykle, bo wiemy, że pastele, portretowe pastele tworzył w godzinę, w dwie, bo mówił, że człowiek już nie jest tym samym. Po godzinie, dwóch tylko się zmienia, bo on próbował w portretach odnaleźć, jakby pokazać psychikę modela. Uważał jakby, że dusza, znaczy, że portret jest pokazywaniem nie tyle ciała, co duszy, że to jest jakby ciało jest futerałem na duszę. I tu niejednokrotnie w wspomnieniach o artyście są takie wzmianki, że ludzie wręcz bali się, by ich portretował, by nie odzierał ich jakby, nie pokazywał ich prawdziwego oblicza w tych pastelach, bo to rzeczywiście, szczególnie na tych portretach przyjaciół, znajomych, dzieci, jest mocno czytelny, jak on bardzo wnikał w ich po prostu charakter i duchowy, ale też na przykład pokazywał charakterystyczne gesty, rzadko używał sztafażu, czyli nie musiał dopełniać sztafażem portretu, by on był zrozumiany. No oczywiście kadrował też specyficznie, ale to w tym kadrowaniu widać było i Japonię, którą jakby przetransponował, czyli kadrowanie jakby stamtąd wzięte ze sztuki japońskiej, z drzeworytów japońskich, ale też no, widać było, jest widać w tych portretach myślenie współczesne, czyli sztuki tamtych czasów, nabizmu czy postimpresjonizmu, szczególnie też w kolorystyce i w kresce, no i też w kompozycji.
A ja się zastanawiam, ile w tym jego talentu, a ile też jakiejś ręki jego mistrza Jana Matejki, i jeżeli chodzi o technikę, ale też jeżeli chodzi o ducha. Mówił, sztuka jest z ducha i bez dwóch zdań to, o czym pani mówi, takie niesamowite podejście z namaszczeniem do sztuki chyba też wyniósł od swojego mistrza.
Tak. On i Józef Mehofer byli pod ogromnym wpływem Jana Matejki. Zresztą no, Jan Matejko był kolosalnym twórcą i ważnym tak bardzo dla sztuki tamtych czasów, że właściwie, który wywarł nie tylko przez to, że był dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych, więc jakby miał wpływ na kształcenie tych wszystkich wspaniałych artystów w tamtym czasie, bo naprawdę, tak jak pisze pani profesor Maria Poprzęcka, to była szczęśliwa godzina dla Krakowa, ale też dla sztuki polskiej, bo wychodzili z tej Szkoły Sztuk Pięknych naprawdę wspaniali rysownicy, wspaniali malarze. Gdy ogląda się prace, szkice artystów, czy Ruszczyca Mehofera, czy Wyspiańskiego, czy Fałata, no kreska jest doskonała. To są naprawdę doskonale wykształceni ludzie i jeszcze właśnie w szczęśliwy zbieg okoliczności wspaniałych profesorów, bo popatrzmy na Wyspiańskiego. Jego też nie byłoby tak wspaniałego, gdyby nie nauczyciele. Pan tu wspomniał o Matejce. naprawdę ogromny wpływ na jego i malarstwo, i na jego myślenie o historii. Ale też nie zapominajmy o drugiej jakby odnodze gałęzi, z której czerpał Wyspiański ogromnie, czyli o historii sztuki, którą studiował równolegle z malarstwem i tam tworząca się tutaj przy Uniwersytecie Jagiellońskim Katedra Historii Sztuki na czele z profesorem chociażby Marianem Sokołowskim. To ogromnie też jakby wzmocniło Wyspiańskiego i dało mu dużą wiedzę o sztuce w ogóle, przekrój przez sztukę i patrzenie na nią. No i jeszcze na pewno kontakty z takimi osobami jak Tadeusz Stryjeński, czyli wybitni architekci, konserwatorzy miejscy, którzy uczyli go malarstwa dekoracyjnego, czy myślenia o i wysyłali go też właśnie w kierunku Europy, czyli rozszerzali cały czas horyzonty. I pamiętajmy też o jego przyjaciołach, takich jak Rydel, Lucjan Rydel, jak Streicherowie, Stanisław i Tadeusz, czyli późniejsi historycy czy wybitni chemicy. Rydel, wybitny poeta. Potem Opieński na przykład, czyli muzyk też. To są wszystko jego najbliżsi przyjaciele i rodzina, z której Wyspiański się wywodzi, czyli ojciec Franciszek Wyspiański, rzeźbiarz, bardzo dobry rzeźbiarz, tylko tragicznie, krótko, szybko, który zakończył swoją karierę. Matka, która jakby była bardzo zafascynowana poezją i dom w Stankiewiczu, gdzie Wyspiański się wychował, czyli cioci jego, siostry matki. I Stankiewicza, bardzo patriotyczny dom, dom, w którym skupiali się historycy tamtego czasu i po prostu jakby popatrzeć z boku na sylwetkę Stanisława Wyspiańskiego pośród tych ludzi, to widać też, że no, miał też dobry, w dobrym momencie zaistniał, jak po prostu w dobrym momencie pojawił się i te wszystkie postaci i ta cała jakby możliwość też wypowiedzi, bo jednak w Galicji było dużo prościej niż w zaborze, czy rosyjskim, czy pruskim, niewątpliwie dodała jednak jeszcze skrzydeł temu wybitnemu talentowi.
Wybitnemu talentowi, wybitnemu patriocie, który niestety niepodległości nie doczekał. 1907 rok, 28 listopada, to moment śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Dramaturga, poety, malarza, grafika, architekta, człowieka wielu talentów, o którym rozmawialiśmy z Magdaleną Laskowską, kuratorką wystaw o artyście i współkuratorką ekspozycji w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Dziękuję pani za tę rozmowę.
Dziękuję panu bardzo serdecznie i mam nadzieję, że zachęcimy państwa do odwiedzania i Muzeum Wyspiańskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, jak i z samego Krakowa.
A korci mnie jeszcze jedno pytanie, już zupełnie na koniec naszej rozmowy. Gdyby miała pani naszym słuchaczom polecić jakąś jedną książkę, przewodnik, nie licząc oczywiście Muzeum Wyspiańskiego, ale właśnie coś, co można przeczytać, to co by to było?
Bardzo ciekawą książką, stricte biograficzną o Stanisławie Wyspiańskim jest książka pani Moniki Śliwińskiej. Biograficzna książka dotycząca właśnie Wyspiańskiego, niedawno wydana i ona świetnie zbiera jakby fakty z jego życia. Natomiast jeśli chodzi o twórczość Stanisława Wyspiańskiego, to najlepsze książki pisze o nim oczywiście profesor Wojciech Bałus i do tych książek Matejkowi Wyspiański państwa serdecznie zachęcam do lektury tychże prac.
Do tych książek państwa odsyłamy, a będąc w Krakowie proszę koniecznie zajrzeć do Muzeum Wyspiańskiego, bo o Wawelu oczywiście nawet nie wspominamy. Dziękuję pani bardzo raz jeszcze.
Dziękuję, do widzenia.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.